nasi goście. Przypominam Państwu, pan dr Jarosław Serafin, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku, i pan Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Oba miejsca dzisiaj dostępne dla Państwa. W pierwszej części rozmowy z panami mówiliśmy o tym, że turyści często pytają, co tu było kręcone i gdzie konkretnie chcą to zobaczyć. Dzisiaj będzie można to zrobić. Zacznijmy może od zamku. Co zobaczymy, co pan i pańscy ludzie pokażą nam?
My dzisiaj zapraszamy na spacery filmowe. Spacery filmowe po Galerii Beksińskiego. Dzisiaj, jutro w godzinach przedpołudniowych i świeżo popołudniowych będą takie spacery realizowane i w zasadzie my będziemy dedykować się opowieści o filmowym wymiarze życia Beksińskiego. Beksiński po pierwsze sam był zainteresowany, zafascynowany filmem. Był niezrealizowanym filmowcem, jak wiadomo. Ojciec tutaj, który cieszył się dużym autorytetem, zadecydował za artystę, wysłał go na architekturę i te plany nie zostały urzeczywistnione. Tym niemniej ten film odgrywał w życiu Beksińskiego bardzo ważną rolę, o tym chcemy opowiedzieć, dlatego że jest to taka wielowarstwowa jakby narracja. Beksiński próbował realizować się później w sztukach wizualnych, był kinomanem, generalnie bardzo chętnie zabierał głos na temat filmów jako produkcji artystycznych. A dodatkowo Beksiński po swojej śmierci, powiedzmy gdzieś od kilkunastu lat przede wszystkim, natomiast od publikacji książki Magdaleny Grzebałkowskiej, stał się również wdzięcznym obiektem zainteresowania filmowców. Filmy takie jak przede wszystkim, myślę, bardzo głośna Ostatnia rodzina, ale również bardzo dobry dokument, czy fabularyzowany dokument, album wideofoniczny Beksińscy w reżyserii Marcina Borcharta. To są oczywiście fantastyczne produkcje, które mówią nam o życiu prywatnym Beksińskiego, o relacjach rodzinnych. Mówią, czasami również dotykają materii sztuki. Myślę sobie, że chyba nie ma artysty powojennego w polskich realiach, który budziłby tak żywe zainteresowanie na polu kinematograficznym. I sądzę, że to będzie miało ciąg dalszy, a nawet powiem więcej. Wiemy, że będzie miało ciąg dalszy, bo kolejne produkcje już są w realizacji.
Ja myślę, że to w ogóle jest jakieś pole do badań, skąd bierze się ciągła, niezwykła zupełnie aktualność, by nie powiedzieć gigantyczne zainteresowanie twórczością Beksińskiego. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy postać Tomka Beksińskiego, filmowca także, przecież jego tłumaczenia takich filmów jak cała seria Monty Pythona, jak cała seria Bondów, prawda? No to człowiek kina, lektor kina także, bardzo, bardzo też mocno związany ze środowiskiem filmowym.
Tak, to te dwa wątki w zasadzie może zacznę od pierwszego. Myślę, że ta fascynacja wynika przede wszystkim z takiej stale aktualizującej się wartości jakby sztuki Beksińskiego. Ona jest absolutnie ponadpokoleniowa, dociera do każdego. Natomiast w tandemie z synem, z człowiekiem niezwykle oryginalnym, prawda, przyciągającym uwagę również filmową, czy uwagę pisarską, no oni odgrywają jakby szczególną rolę. To jest oczywiście, są dwie różne osobowości, trzeba ich traktować jednak jako dwie odrębne zupełnie jednostki, ale jednak ta narracja, w której łączy się jakby niezrealizowany filmowiec, a wybitny artysta, bo takim był Beksiński, i z drugiej strony niezrealizowany artysta, ponieważ Tomek również miał pewne marzenia artystyczne, a człowiek zahaczający o film stwarza taki dodatkowy pretekst, zwłaszcza myślę w kontekście tegoż festiwalu filmowego warto przywołać również postać Tomka. Tomka po postaci niezwykle ciekawej, postaci, która ma w pewnych kręgach właściwie kultowy jakby wymiar.
Będziemy też o Tomku Beksińskim dzisiaj mówić. Ja Państwu powiem, że o godzinie 11 i 13 filmowe spacery po zamku, właśnie związane ze Zdzisławem Beksińskim, więc proszę koniecznie zaplanować na przykład taki czas dzisiaj.
To będą inspirujące spotkania, bo człowiek inspirujący.
Ale jeżeli chodzi o plenerowe spotkania z innymi filmami, zwłaszcza historycznymi, no to tutaj domena Muzeum Budownictwa Ludowego.
Tak.
Panie dyrektorze.
I w dniu dzisiejszym, i w dniu jutrzejszym zapraszamy też na spacery po całym muzeum, bo te plenery, które były realizowane dla różnych filmów, znajdują się w różnych miejscach muzeum, także i cerkwie, i kościół, i synagoga, i dwór, i rynek galicyjski. Dzisiaj nasi przewodnicy i w dniu jutrzejszym będą pokazywali te miejsca właśnie, gdzie te największe produkcje były realizowane, także będzie można zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości, jak to wyglądało na filmie.
A gdzie panu serce szybciej bije? W którym konkretnie obiekcie? Bo tak jak pan mówi, jest ich tutaj dziesiątki. Taki ulubiony pański?
Ulubiony mój to kościół XVII-wieczny, kościół Zbączala Dolnego, który też kilkakrotnie brał udział w realizacjach filmowych. Miejsce szczególne, ale tych miejsc jest więcej, bo każdy obiekt ma coś takiego niesamowitego. Dla mnie jednak jest to ten kościółek XVII-wieczny.
No z drugiej strony, prawda, ekipa filmu Wołyń tutaj się rozgościła przecież na dłużej i na rynku galicyjskim powstawały zdjęcia i troszkę dalej od rynku.
Tak, w dwóch cerkwiach. No dzisiaj będzie można zobaczyć też podczas spaceru miejsce właśnie cerkwi z Ropek, gdzie były sceny do Wołynia, miejsce przed cerkwią, tam też taka duża scena była realizowana, ale też duże plenerowe sceny do serialu 1920 Wojna i Miłość. Zobaczymy też miejsca związane z Syberiadą polską, Chłopski Skarga, to taki dokument z panem Kaczorem w roli głównej. No każde miejsce gdzieś związane z tym filmem będziemy chcieli pokazać, nawiązać do tych realizacji, nawet tych wcześniejszych. Krimen, Oko Proroka, Jak daleko stąd, jak blisko, czy też film Zanussiego, Eter, który był realizowany.
A to prawda, rzeczywiście, kilka scen też tutaj
powstało. Też było, tak. Także że naprawdę jest tego dużo, także ten spacer przewidziany na 90 minut może się przedłużyć.
Ja zawsze się zastanawiam, gdzie realizowany był ten pierwszy film, który powstał w Sanoku, a wiąże się oczywiście z filmem Konwickiego.
Cerkiew z Grądziowej na terenie muzeum. Tak, tam jest scena ślubu. Można zobaczyć wnętrza cerkwi, ale też w filmach właśnie tak jak Krimen, jak Oko Proroka, Złoty Pociąg, możemy zobaczyć sceny i budynki, których dzisiaj już nie ma w Skansenie, a to za sprawą pożaru, który mieliśmy w latach 90. Także to też jest jakby takie przeniesienie w czasie, bo na ekranie...
To ciekawa dokumentacja.
Tak. W tej chwili tak naprawdę właśnie te sceny są już takimi scenami, można by powiedzieć, już to jest to dokumentacja tych budynków, które dzisiaj fizycznie ich nie zobaczymy, które spłonęły w pożarze w 1994 roku, a gdzieś zachowane są na taśmie filmowej.
Proszę Państwa, o godzinie 20:30 na zamku także koncert Mikołaja Trzaski. Powiedziałbym, że taki nadworny kompozytor muzyki filmowej Wojtka Smarzowskiego. Do większości jego filmów komponował muzykę, wybitny jazzman. No, dzisiaj wystąpi w bardzo ciekawym anturażu, czyli na dziedzińcu zamku.
Tak, jakby podsumowaniem dnia dzisiejszego na zamku będzie ten koncert. Koncert to faktycznie muzyka wyjątkowego, muzyka, którego przede wszystkim kojarzymy z dorobkiem filmowym Wojciecha Smarzowskiego, ale to będzie również jakby pewnego rodzaju paralela ze Beksińskimi, ponieważ należy przywołać pasję muzyczną Zdzisława Beksińskiego. Zdzisław Beksiński był oczywiście artystą, realizował się w sztukach plastycznych przede wszystkim, ale jego taką największą miłością, która nigdy nie weszła jakby w fazę realizacji artystycznej, była muzyka. Był wielkim melomanem, był koneserem muzyki. O tym też staramy się mówić.
Mahler chyba był największą miłością Zdzisława Beksińskiego, jak pamiętam.
Dobrze, podsłuchaliśmy, że Dom Zły dzisiaj zabrzmi w większości.
Dom Zły, tak. Ponoć Dom Zły ma zabrzmieć. Mam nadzieję, że nie będzie miał nic wspólnego z atmosferą dziedzińca zamkowego.
Zapraszamy Państwa. 20:30 koncert plenerowy Mikołaja Trzaski. Dziękujemy Panom za spotkanie, za rozmowę. Pan dr Jarosław Serafin, pan Marcin Krowiak, dziękuję. Dyrektorzy ważnych obiektów w Sanoku. Dziękujemy.